Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Synod biskupów przyjął w sobotę relację końcową, dokument podsumowujący 3 tygodnie obrad pod hasłem Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym, a liczy 94 punkty. Kończąc ostatnią kongregację generalną synodu, ojciec święty Franciszek powiedział, że głównymi zadaniami stojącymi dziś przed Kościołem są głoszenie Ewangelii i obrona rodziny przed wszystkimi ideologicznymi i indywidualistycznymi atakami. Papież akcentował, że pierwszym obowiązkiem Kościoła nie jest wydawanie wyroków i rzucanie klątw, ale głoszenie miłosierdzia Bożego, wezwanie do nawrócenia, prowadzenie do zbawienia. Synod o rodzinie zakończy w niedzielę msza święta sprawowana w Bazylice Świętego Piotra. Eucharystii będzie przewodniczył ojciec święty Franciszek, a transmisja od 10 w Radiu Maryja i telewizji Trwam. W Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie odbyły się w sobotę święcenia biskupie księdza prałata Zbigniewa Zielińskiego. 26 września ojciec święty Franciszek mianował dotychczasowego proboszcza Bazyliki Mariackiej biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. W homilii ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski, nawiązał do myśli ojca świętego Franciszka dotyczącej posługi biskupa.
Biskup to ten, który strzeże, powiedział. Ten, który podtrzymuje nadzieję, czuwając nad swoim ludem. We swojej duchowej misji z jednej strony czuwa nad zachowaniem jedności. To jest biskup dbający o wszystko, co służy jednaniu ludu. Z drugiej strony kładzie nacisk na ostrzeganie przed niebezpieczeństwami. Obie te cechy należą do istoty biskupiej misji i swoją moc czerpią z pierwotnej postawy czuwania.
Biskup nominat Zbigniew Zieliński ma 50 lat i jest doktorem socjologii religii. Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy będzie czuwało nad przebiegiem niedzielnych wyborów parlamentarnych. Stowarzyszenia i ruchy społeczne będą kontrolować działalność komisji wyborczych. Ruch kontroli wyborów uruchomił 8 telefonów alarmowych, na które możemy zadzwonić, gdy będziemy świadkami fałszerstwa wyborczego. W tych wyborach karta do głosowania do Sejmu będzie miała formę książeczki, tak jak w przypadku wyborów samorządowych, gdzie wiele osób nie wiedziało, jak zagłosować. Dr Józef Orzeł, koordynator krajowy ruchu kontroli wyborów, mówi, że po otrzymaniu tej książeczki musimy zwrócić uwagę na kilka szczegółów.
Po pierwsze, trzeba sprawdzić, czy ta książeczka jest czysta, to znaczy, czy na żadnej stronie już nie ma gdzieś krzyżyka, bo jeżeli dostawimy swój drugi, to będzie nieważny głos. Po drugie, czy jest na niej pieczęć komisji wyborczej? Musi być. Można też sprawdzić, są wszystkie strony, bo w wyborach prezydenckich zdarzało się, że tam nie było jednej ze stron. Najważniejsza rzecz. Na pierwszej stronie jest spis treści. Ten spis treści to mówi, na której stronie jest lista którego komitetu wyborczego. Nie wolno stawiać krzyżyka na tej pierwszej stronie, na tej okładce.
By oddać ważny głos, stawiamy znak X tylko przy jednym nazwisku kandydata do Sejmu i jednym do Senatu. Ruch kontroli wyborów prosi też o zrobienie zdjęć protokołów wyborczych i wysłanie ich na stronę siepoliczymy.pl. Numery telefonów alarmowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem www.radiomaryja.pl. Przypomnijmy, że trwa cisza wyborcza. W tym czasie nie można zwoływać zgromadzeń, agitować na rzecz danego kandydata, ani przedstawiać oraz publikować sondaży przedwyborczych. Trwa głodówka pracowników szpitala w Jeleniej Górze, którzy domagają się podwyżki pensji. Dyrekcja twierdzi, że zadłużenie placówki nie pozwala na podniesienie wynagrodzeń. Od tygodnia trwa protest okupacyjny. Pracownicy na głodówkę zdecydowali się, jak sami mówią, ponieważ nikt z Urzędu Marszałkowskiego nie chciał z nimi rozmawiać. Danuta Romanowska, przewodnicząca NSZZ Solidarność przy szpitalu w Jeleniej Górze, podkreśla, że oczekiwania pracowników nie są wygórowane.
Zaproponowano nam w pierwszych negocjacjach 100 zł do zasadniczej od teraz i 50 zł do zasadniczej od czerwca. Na to się nie zgodziliśmy, bo nasza propozycja jest 300 zł do zasadniczej dla każdego pracownika.
Jeleniogórski szpital jest obecnie zadłużony na około 40 milionów złotych. Według dyrekcji podniesienie pensji nawet o 300 zł będzie możliwe jedynie kosztem zwiększenia długu. Pracownicy placówki przypominają jednak, że to wprowadzenie systemu NFZ wygenerowało zadłużenie szpitala. Rozmowy w sprawie sytuacji szpitala mają rozpocząć się po niedzielnych wyborach w poniedziałek. Nadal ważą się losy wielodzietnej rodziny z Pruchnika, rozdzielonej z powodu biedy. We wtorek sąd w Jarosławiu zdecyduje, czy dzieci wrócą do rodziców. W piątek odbyła się kolejna rozprawa o przywrócenie pozbawienia praw rodzicielskich rodziców 8 dzieci. Przesłuchani zostali kolejni świadkowie. Na sali oprócz rodziców byli obecni m.in. opiekunowie dzieci, rodzina zastępcza, przedstawiciele gminy oraz media. Na rozprawę nie wpuszczono przedstawicieli kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, która wnioskowała o przysłuchiwanie się rozprawie. Jacek Kotula z Fundacji Pro Prawo do Życia na Podkarpaciu, która pomaga rodzinie, liczy na pomyślne zakończenie tej sprawy.
Godzinie przesłuchań sędzina stwierdziła, że dopiero wyrok wyda we wtorek. Ta sprawa cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem mediów, ponieważ nie tak często w Polsce 8 dzieci zabiera się rodzicom z powodów biedy. Mamy nadzieję, że najbliższe czasy przyniosą zmianę tej idiotycznej ustawy, gdzie nie ma przemocy w rodzinie, pijaństwa, jakichś patologii, a pomimo tego zabiera się pod pozorem przemocy w rodzinie dzieci. My cały czas monitorujemy tę sprawę, pomagamy tej rodzinie, wyposażyliśmy dzięki darczyńcom 2 pokoje w całkiem nowe meble, począwszy od podłogi, poszafki, łóżka i wyposażenie AGD. Także mam nadzieję, że poprawił się ten stan mieszkalny rodziny i sąd weźmie to pod uwagę.
Dzieci zostały odebrane rodzicom w kwietniu tego roku ze względu na ubóstwo, złe warunki mieszkalne rodziny oraz nieobecność matki, która wówczas była w szpitalu. Starsze dzieci urzędnicy umieścili w 2 domach dziecka, a najmłodsze przebywa w rodzinie zastępczej. Przed sądem podczas pierwszej rozprawy zebrała się grupa demonstrantów, która protestowała przeciwko odebraniu dzieci. Od początku sezonu grzewczego już 2 osoby zatruły się czadem. Strażacy odnotowali aż 342 zdarzenia związane z tlenkiem węgla. Dlatego też przypominają o sprawdzeniu stanu technicznego instalacji kominowych. Tlenek węgla jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym. Do zaczadzenia może dojść nawet pomimo sprawnej instalacji, wtedy kiedy zasłaniamy kratki wentylacyjne taśmą lub kartonem oraz zapominamy o kontrolnym wietrzeniu mieszkania, mówi Paweł Frontczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
Aby ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla, najlepiej jest zamontować w naszym mieszkaniu czujkę tlenku węgla. Jest to urządzenie, które w przypadku nawet niewielkiej emisji gazu, którego nie widzimy i nie czujemy, wysyła sygnał akustyczny informujący, że doszło do emisji tlenku węgla. Kiedy widzimy, że dana osoba zaczyna się źle czuć, ma mdłości, wtedy może być to symptom, że mogło dojść do emisji tlenku węgla. W takim przypadku jak najszybciej powinniśmy również przewietrzyć pomieszczenie, ewakuować z zagrożonej strefy taką osobę, wezwać służby ratownicze i przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.
Obowiązek sprawdzenia stanu technicznego instalacji grzewczych należy do zarządców oraz właścicieli mieszkań, jednak kiedy próbują się oni od tego uchylić, należy samemu zadbać o przeprowadzenie takiej kontroli. Straż pożarna apeluje, aby w razie zagrożenia lub podejrzenia ulatniania się czadu dzwonić pod numer alarmowy 112. W Łodzi odbyła się w sobotę 9. ogólnopolska konferencja z cyklu Dziennikarz między prawdą a kłamstwem. Zorganizował ją tamtejszy oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Co roku eksperci z różnych dziedzin pochylają się nad sprawami ważnymi dla Kościoła i ojczyzny. Hasłem tegorocznej edycji był Kościół w przestrzeni publicznej. Wybór tematu był naturalny w czasie, kiedy następuje skondensowanie antychrześcijańskich zagrożeń, mówi Krzysztof Nagrodzki z łódzkiego oddziału KSD.
To jest próba docierania do odbiorcy z pokazywaniem tych fundamentalnych zagrożeń i tych najważniejszych kierunków, którymi powinniśmy się kierować w życiu, nie tylko jako katolicy, jako ludzie. Dlatego chcemy przypominać podstawowe definicje dla człowieka, żeby się nie zagubił w tym gąszczu dźwięków, obrazów, które mają bardzo często moc taką hipnotyzującą, włodzicielską. Żebyśmy nie stali się właśnie, takie słowo teraz się używa, biednymi, bezbronnymi lemingami, którzy są pochłaniani i wabieni przez ogrom propozycji medialnych.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Maryja i Telewizja Trwam. rozpoczęła się druga edycja akcji Paczka dla rodaka i bohatera na kresach. Jest to zbiórka żywności, odzieży, produktów gospodarstwa domowego oraz funduszy na pomoc dla naszych rodaków na Litwie. W tym roku do akcji włączyła się para prezydencka, która przygotowuje specjalną paczkę. Wojciech Woźniak, inicjator akcji, podkreśla, że tym gestem oddajemy hołd naszym rodakom na kresach.
To po prostu nasz głos, taki odzew w ramach podziękowania za to, że ci ludzie przez tyle lat potrafili szanować i czcić polską mowę, wiarę i za to, że cały czas są Polakami, mimo okupacji sowieckiej, gdzie dostali dużo w kość, a teraz tak naprawdę złych rządów litewskich, które wcale nie są dużo lepsze od sowieckich, które gnębią uczniów, nauczycieli. Chcemy im pokazać, że jesteśmy razem z nimi w tych trudnych czasach i chodzi nam przede wszystkim o pokazanie, że Polacy o nich nie zapomnieli.
W ubiegłym roku podczas akcji Paczka dla rodaka i bohatera na kresach zebrano ponad 34 tysiące złotych oraz ponad 6 ton darów w 4 tygodnie. Do Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie trafiło 400 paczek. To były wiadomości w Radiu Maryja.